27 września 1939 roku w oblężonej jeszcze i stale bombardowanej stolicy dowódca Armii Warszawa, generał Juliusz Rummel, na podstawie upoważnienia ówczesnego naczelnego wodza marszałka Rydza Śmigłego, wydanego w porozumieniu z rządem, polecił generałowi Michałowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi zorganizowanie w kraju podziemia wojskowego przeciwko obu okupantom, niemieckiemu i sowieckiemu. Tokarzewski zabrał się natychmiast do dzieła i nim jeszcze Niemcy weszli do miasta, opracował statut organizacji Służba Zwycięstwu Polski, która miała się składać nie tylko z jednostek czysto wojskowych, ale także z Rady Głównej Obrony Narodowej, z udziałem przedstawicieli głównych przedwojennych stronnictw opozycyjnych – Ludowego, Narodowego i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz mniejszego ugrupowania Stronnictwa Demokratycznego. Po paru miesiącach na siatce tej organizacji powstał Związek Walki Zbrojnej, przemianowany w roku 1942 na Armię Krajową. Początki podziemia wojennego przedstawi nam teraz jeden z jego organizatorów, Stefan Korboński, w rozmowie z Andrzejem Pomianem, któremu oddajemy głos.
Panie Stefanie, był pan jednym z założycieli podziemia. Pracował pan w podziemiu właściwie od samego początku, z wyjątkiem pierwszych kilku dni. Proszę mi powiedzieć, czy wchodząc do podziemia, organizując je, postawił pan sobie pytanie, po co ono jest?
Właściwie muszę odpowiedzieć w ten sposób, że propozycja Macieja Lataja, żebym wszedł do podziemia, stworzyła w moim życiu pewien fakt dokonany. Ja przyszedłem do byłego marszałka Sejmu Macieja Lataja na Chorzą 14 do jego mieszkania po to, żeby mu powiedzieć, że jako oficer rezerwy poczuwam się do obowiązku kontynuowania walki i w związku z tym wybieram się do Francji, żeby tam wstąpić do armii. Lataj schwycił mnie za rękę, uścisnął mocno, powiedział: panie Stefanie, bardzo proszę, niech pan się wyrzeknie tej myśli, bo ja pana chcę wciągnąć do organizacji. Ja się z tym bardzo szybko zgodziłem, a ponieważ aresztowano Lataja, zastąpiłem go, bo on mnie wyznaczył na swoim następcy. I znalazłem się nagle wobec ludzi, którzy już byli w organizacji i zaczęliśmy mówić o tym, o jak ją rozwijać, jak do niej ściągać jak najwięcej ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Ale właściwie od samego początku każdy z nas rozumiał, że głównym zadaniem naszym jest kontynuowanie walki z Niemcami.
Kontynuowanie, ale także i ze Związkiem Sowieckim na początku.
W tej chwili w Warszawie, prawda?
W pierwszym momencie
dominowała sprawa Niemiec. Byliśmy tutaj w stolicy zajętej przez Niemców, ale oczywiście z biegiem czasu rozciągnęło się to na część okupowaną przez Sowiety. Ale w pierwszej fazie raczej Niemcy. Oczywiście te fazy to były, powiedzmy, tygodnie, to nie były miesiące.
Czyli kontynuowanie walki to był wasz cel. Uważaliście, że walka musi być za granicą, oczywiście tam, gdzie powstanie regularne wojsko polskie, ale walka potrzebna jest w kraju. Instynktownie, jak gdybyście na to szli.
Tutaj tradycja. Użył pan właściwego wyrażenia, instynktownie. Otóż tak się stosunki w Polsce ułożyły, że po opanowaniu terenu polskiego przez Niemców, a następnie przez Sowiety, przede wszystkim na terenie okupacji niemieckiej samorzutnie powstała masa organizacji, gdy jeden z tych naszych przywódców, generał Karaszewicz Tokarzewski, udał się w objazd generalnej guberni, wrócił z wiadomością, że mniej więcej mógł naliczyć 100 organizacji. Później to już nie trudziliśmy się w to, żeby to wszystko mieć, że tak powiem, jakoś udokumentowali. Doszliśmy do wniosku, że jest kilkaset organizacji samorzutnie powstałych. z tą samą koncepcją kontynuowania walki. Nikogo nie trzeba było instruować ani pouczać. To się rodziło samorzutnie. Ludzie to mieli w charakterze, w nastroju. Byli niewyżyci. Najpierw wojna trwała krótko. Poza tym byli niezadowoleni z przedwojennego rządu i z tego, że wojna się skończyła tak szybko, klęską. I wszystko to razem składało się na gniew, na zapał, na patriotyzm i na przemożną chęć walki. Nigdy przez cały czas, że tak powiem, mojej służby czy pracy w podziemiu nie słyszałem głosu jakiegoś człowieka, który powiedział: panowie, to wszystko nie ma sensu, to nas prowadzi do zguby, do strat. Nigdy takiego głosu nie słyszałem. Nie mówię to z jakąś przesadną dumą, bo że nawet było warto, żeby ktoś od tej strony podszedł i żeby na ten temat przeprowadzono jakąś dyskusję z przeciwstawnymi propozycjami czy pojęciami. Nie. Jednolite przekonanie, że naszym obowiązkiem, naszą potrzebą, naszym interesem narodowym jest kontynuowanie walki.
A w takim razie, jeżeli kontynuowanie walki, to w jakiej postaci, jaki cel tej walki, jaka koncepcja była walki?
Organizowania siły zbrojnej, która w odpowiednim czasie, przyszłości, weźmie udział w walce w kraju z bronią w ręku. Oczywiście, muszę tutaj dodać, panowało niezachwiane przekonanie, że ta wojna zostanie w końcu wygrana. I w związku z tym w ostatniej fazie nasza siła zbrojna uderzy i weźmie udział w zwycięstwie.
Czyli to miało być powstanie, przygotowywanie powstania w końcowym okresie wojny.
Słowo powstanie bodajże padło na pierwszym posiedzeniu, że to jest nasz cel, prawda? Wojskowy cel, że w odpowiednim momencie rzucimy się do walki. I tej koncepcji powstania służyli wszyscy. Jednej strony organizując Armię Krajową, czy organizacje wojskowe w poszczególnych stronnictwach, czy powstały samorzutnie. No, wszystkie te rzeczy biegły w tym samym kierunku. W nadziei, że kiedyś w odpowiednich warunkach będzie nas stać na to, żeby wywołać narodowe powstanie i zwyciężyć. I to dominowało.
Ale obok tego końcowego zrywu były przecież i wysiłki bieżące. Był udział kraju w toczącej się wojnie.
Naturalnie. Dobrze, że pan to przypomina. Przecież od razu zaczęły być powołane do życia oddziały z przeznaczeniem, że one będą brały udział w walce bieżącej, a więc na machach, na gestapo, czy na jakichś wybitnych hitlerowców, którzy kierują terrorem. Potem uderzenia na pewne rzeczy. To była bieżąca walka.
Obok tego oczywiście, obok takich znanych bardziej akcji na zewnątrz wypływających, były przecież także inne formy, o których się mało wiedziało. Stała dywersja, stały sabotaż.
To jest oddzielne zagadnienie, więc tutaj tylko powiem, że na bieżące akcje służył KEDYW, tak zwane kierownictwo dywersji, które operował przez cały czas, nim doszło do wybuchu Powstania Warszawskiego. Czyli zamachy, sabotaż, wysadzanie powietrze, pociągów, niszczenie wszystkich torów, samolotów w jednym wypadku.
Składów.
Tak jest.
Tak.
Obok tego, były bieżące walki.
Obok tego do tej walki bieżącej nas leżała także prasa podziemna.
A tak, no to jest...
I prasa dywersyjna w stosunku do Niemców. Nie tylko Niemców, potem i Węgrów, Słowaków także, ale przede wszystkim Niemców.
No to było już, powiedzmy, to nie nazwę tego podziemnej prasy i publikacji walką w tym sensie, jaki...
To nie jest walka zbrojna.
Nie jest walka zbrojna, ale oczywiście to było
do wysiłku ogólnego narodu rzecz konieczna. Walka, jaką się sobie postawili, narzucała pewną koncepcję organizacyjną. Jaka pierwsza organizacja wojskowa, jaka w Polsce powstała, oficjalna, to była Służba Zwycięstwa Polski. Jaka była jej koncepcja organizacyjna? Czy miała ona obejmować tylko odcinek ściśle wojskowy, czy właściwie całość walki?
tutaj muszę przypisać dużą zasługę generałowi Michałowi Karaszewiczowi Tokarzewskiemu, który, jak pan wie, panie Andrzeju, dostał upoważnienie od generała Rumla do kontynuowania pracy wojskowej na terenie Polski.
A Ruml się powoływał na rycerz Michlaków.
Tak jest.
Władza
tak,
na czele.
Tutaj musimy podkreślić nieprzerwana ciągłość, prawda? Rycerz Migły na Rumla, Ruml na Tokarzewskiego.
Ruml, który był dowódcą obrony Warszawy w tym czasie.
Tak, ale wówczas
Armii Warszawy.
Ale miał szersze pełnomocnictwo, miał na całą Polskę od rycerza Śmigłego. Rycerz Śmigły, gdy opuścił teren Polski, przelał to na Rumla, a Ruml na Tokarzewskiego. On doskonale rozumiał sytuację, jaka się wytworzyła w Polsce na skutek klęski i tego, że jednak za tą klęskę w opinii w szerokich masach uczyniono odpowiedzialnym rząd przedwojenny.
I w związku z tym, nawet przedwojenny.
I w związku z tym on dokonał bardzo śmiałej decyzji, żeby zwrócić się teraz do opozycji. I od razu doszedł do wniosku, że nie należy zaczynać tylko od tworzenia armii, a trzeba zacząć od tworzenia organizacji mieszanej, wojskowo-politycznej.
Ale wszystkie te ciała polityczne, społeczne miały być przy wojsku niejako, czyli była to armia mająca zaplecze, ale decydowały czynniki wojskowe.
Więc tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że one miały nadrzędną rolę, ale reszta w organizacji, bo jeżeli gdzieś powiedzmy w jakimś okręgu czy powiecie na pierwszym miejscu stał człowiek upatrzony na dowódcę wojskowego, powiedzmy oficer, tak, jego zastępcą już był polityk.
Ale ja mówię jeszcze o tej pierwotnej koncepcji z SZP. Chodziło o to, żeby wojsko miało zaplecze, ale to było wojsko, organizacja w zasadzie wojskowa. Czyli tam to było wszystko niejako organem doradczym wojska, uzupełniająco doradczym, a nie samodzielnym.
Panie Andrzeju, można to tak interpretować, jak pan robi, prawda, w tej chwili, ale w tych początkach te rzeczy były podkreślane od strony polityczno-cywilnej, społecznej. Powiedziałbym nawet, nie straszono nikogo tym, że od razu idzie do armii polskiej, tylko idzie do organizacji społeczno-polityczno-wojskowej, której zadaniem jest kontynuowanie, powiedzmy, przegranej w pierwszej fazie walki z Niemcami, oczywiście również i Sowietami. Także tutaj ta rzecz się nawet potem przedłużyła, z tego powstał później komitet w składzie czterech osób, w którym czwartą osobą był generał Stefan Rowecki na równych prawach z pozostałymi członkami. Czyli to jest po drodze do tego, co w końcu nazywamy Armią Krajową.
Pierwsza faza. Drugą fazą był Związek Walki Zbrojnej. Jak doszło do powstania Związku Walki Zbrojnej? Przecież generał Sikorski, który był i naczelnym wodzem, i premierem jednocześnie, wiedział już, że w kraju istnieje organizacja wojskowa powołana na podstawie upoważnienia poprzedniego naczelnego wodza.
No więc skoro o tym mówimy, to mówmy otwarcie.
Oczywiście.
Więc na wstępie powiem, że dla mnie Sikorski był, jest i będzie jednym z bohaterów narodowych. Ale był to człowiek również niepozbawiony pewnych cech bardzo specjalnych, bardzo osobistych, więc był przede wszystkim bardzo ambitny i widział dla siebie wielką rolę już po wygraniu II wojny światowej. Zależało mu bardzo na tym, żeby w Polsce zajął jakieś czołowe stanowisko. I stąd od początku jego ambicje jak gdyby dotknęło to, że inicjatywa do podziemia wyszła w kraju, a nie od niego. bardzo mu to się nie podobało. I dlatego jak się dowiedział o tym, że to w dodatku tworzy Karaszewicz Tokarzewski, który nie był jego, że tak powiem, przyjacielem, ani związanym więzami jakimiś polityczno-wojskowymi przed wojną. Przeciwnie, był raczej związany z Piłsudskim, prawda, i z Soskowskim, może najmniej z Rydziem Śmigłem, ale w każdym razie nie budził zaufania w Sikorskim. I stąd Sikorski wpadł na śmiały pomysł, mianowicie utworzyć Związek Walki Zbrojnej w Polsce, ale komendantem tego Związku Walki Zbrojnej uczynić nie Tokarzewskiego, który jest na miejscu w Polsce, tylko Soskowskiego, który jest u boku Sikorskiego w Angrze, a potem w Londynie.
Komendantem głównym.
Komendantem głównym. I stąd wyszedł pierwszy nonsens, że komendant główny Związku Walki Zbrojnej jest za granicą, prawda? A komendant służby zwycięstwu Polski, Tokarzewski, dostaje pewnego rodzaju dymisję, bo go się wysyła na okupację sowiecką, gdzie oczywiście jego, że tak powiem, zasięg, jego możliwości były bardziej ograniczone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Postanowiono w obawie, żeby w Polsce pod okupacją nie wytworzyło się jakieś centralne ciało, które kiedyś może zagrozić pozycji Sikorskiego, postanowiono związek podzielić kraj na szereg okręgów, bodajże razem wyszło ich 6, prawda? I z tym, że te okręgi z dowódcą Soskowskim, każde ma się komunikować oddzielnie swoją własną drogą. W sumie to było okropny nonsens, bo komunikowanie się z rządem, czy najpierw we Francji, a potem w Londynie było niesłychanie trudne, a teraz jeszcze tę komunikację podzielić na 6 kanałów i każdy ma w własnym zakresie sobie tworzyć coś, no to było naszym zdaniem, to był nonsens organizacyjny.
To się zresztą nie utrzymało.
Nie,
w Warszawie pod Roweckim powstała taka lokalna centrala, która objęła wszystko, objęła okupację. Faktycznie tam był ośrodek dyspozycji.
Wszystko się wyprostowało, że tak powiem, dzięki temu, że Francja przegrała pierwszą fazę wojny, prawda? I że rząd się musiał wynieść do Londynu z Sikorskim. No i wobec utrudnionej teraz komunikacji najpierw miano stopniowo, prawda? Zmieniano to wszystko i w rezultacie wylądował generał Stefan Rowecki jako już komendant na całą Polskę ZWZ-u. Czyli mi sobie Soskowski ustąpił miejsca z Roweckiem.
Aczkolwiek w dalszym ciągu miał z ramienia rządu czuwać nad działalnością kraju.
Tak, czuwał.
ZWZ właściwie przejął całkowicie sieć organizacyjną SZP. W terenie właściwie nic się nie zmieniło. To był dalszy ciąg SZP. Tylko naturalnie to się rozbudowywało w miarę upływu czasu. Czyli ta sama pierwotna koncepcja organizacyjna, która była w SZP, była i w ZWZ-cie.
Tylko już osłabiona, bo jeżeli ja w dyskusji z panem podtrzymywałem swoje stanowisko, że Służba Zwycięstwa Polski to było pół na pół, pół wojskowy, to tutaj już w ZWZ-cie była przewaga po stronie wojska. Z tym tylko, że przy ZWZ-cie powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy, w którym zasiadałem z ramienia Trójkąta, czyli Stronnictwa Ludowego, przez 15 miesięcy. Że tutaj był również czwartym członkiem, to był Stefan Rowecki. To był Stefan Rowecki, był Kazimierz Pużak, Aleksander Dębski i Stefan Korboński, czyli ja, prawda. Więc w ten sposób to była, że tak powiem, jedno odgałęzienie polityczne ZWZ-u.
Ale to trwało krótko.
To trwało krótko, bo potem w 1942 roku to wszystko zamieniło się na Armię Krajową.
A w 1942, ale jeszcze w 1940 roku, jak powstała delegatura rządu, pierwsza, jak to się kształtowało, to już się wyodrębniła. To... I część cywilna, i część polityczna podziemia.
Tak jest, więc tu się pogłębił jak gdyby wewnętrzny rozdział w ZWZ-cie na wojsko i na politykę. I jak gdyby oznaką tego była nieobecność Roweckiego na posiedzeniach politycznego Komitetu Porozumiewawczego z chwilą, gdy został mianowany delegatem Cyryl Latajski i on przychodził już na posiedzenia.
Podziemie od tej pory składało się z oficjalnie wojska, działu cywilnego, na którego, urzędniczego, na którego czele stał delegat rządu i działu politycznego z delegatów stronnic.
Nie było w tym nic raptownego.
Bardzo panu dziękuję, panie Stefanie.
Stefan Korboński, ostatni delegat rządu na kraj, w rozmowie z Andrzejem Pomianem przedstawił początki podziemia wojennego w kraju po kampanii wrześniowej 1939 roku. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.